Razem łatwiej.
Joanna Merecka-Łotysz, dobry wieczór. Dziś w audycji Razem Łatwiej. Fundacja Nadzieja ze Słupska, organizacja pożytku publicznego. Poproszę od mojej lewej, żebyście się przedstawiły.
Małgorzata Wójtowicz, dobry wieczór.
Małgorzata Wolska, dobry wieczór.
Dwie Małgośki. Dzisiaj dwie Małgośki, drodzy Państwo. W paru zdaniach przybliżcie proszę raz jeszcze, czym zajmuje się fundacja, dla kogo jesteście i po co?
Jesteśmy fundacją dla dzieci niepełnosprawnych. I tak brzmi pełna nasza nazwa. Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja w Słupsku. Zajmujemy się terapią różnego rodzaju niepełnosprawności. Funkcjonujemy w tak zwanych trzech sektorach. Pierwszy sektor to jest przedszkole, które jest przedszkolem terapeutycznym, ale o charakterze specjalnym. Czyli nie jesteśmy przedszkolem integracyjnym, żeby Państwo o tym też wiedzieli, tylko mamy dzieci z niepełnosprawnościami różnego rodzaju, tak? Mhm. Drugi sektor to są tak zwane bloki rehabilitacyjne, na które przychodzą dzieci wraz z opiekunami, z rodzicami i są to bloki, które trwają po 2 tygodnie. Każde dziecko powinno, nie zawsze tak się to udaje, prawda, bo dzieci czy chorują, czy rodzice chorują, ale powinno każde dziecko, które ma jakąkolwiek niepełnosprawność, powinno 5 razy w ciągu roku po te 2 tygodnie przejść różnego rodzaju terapię. I trzeci sektor jest to hipoterapia, czyli terapia konna. To, co jest bardzo ważne, to chcę powiedzieć, że dla każdego dziecka jest przygotowywany indywidualny plan terapeutyczny. Że nie jest to tak, że wszyscy mają to samo, tylko w zależności od
potrzeb.
Od potrzeb.
I niepełnosprawności.
Tak, i niepełnosprawności.
Jak wielu podopiecznych macie pod swoimi skrzydłami?
W przedszkolu mamy 3 grupy i w każdej grupie jest po 9 dzieci. Natomiast dziennie, w terapii takiej dziennej, przychodzi do nas 27 dzieci.
To wiele czy niewiele?
Wiele. To jest wiele. Był taki czas, że no, było tych dzieci mniej, ale nie dlatego było tych dzieci mniej, że...
Nie było potrzeb?
Nie było potrzeb, tylko po prostu finanse na to nie pozwalały, tak?
Z jakich terapii mogą korzystać podopieczni?
Są wszelkie terapie, no mogę je wymienić tak po kolei, to co wiem i na tą chwilę pamiętam, to tak, fizjoterapia, terapia ręki, terapia pedagogiczna, logopedyczna, neuroterapia, psychologiczna terapia.
Mamy salę doświadczenia z gabinetów takich i specjalistów, tak? Mamy salę doświadczenia świata, mamy biofeedback, mamy integrację sensoryczną i naprawdę doskonale wyposażone gabinety.
Mhm. A dzieci z jaką niepełnosprawnością najczęściej?
No, dominuje autyzm. Także dominuje ten autyzm, natomiast są i inne niepełnosprawności. Jest to, czy jest to zespół Downa, czy jest to dziecko po porażeniu mózgowym. No wiele, bardzo, no można by tutaj, że tak powiem, tych niepełnosprawności no, mnożyć. Tak.
W przedszkolu dominuje, szczególnie w przedszkolu dominuje autyzm, ale są też sprawności niepełnosprawności sprzężone, czyli kilka jakby jest deficytów rozwojowych i to się składa na to sprzężenie. Jest też, no są takie określone choroby, które są tam jakoś nazwane, jest ich kilka, ale głównie w przedszkolu ten dominuje autyzm.
One się wtedy tak ładnie zespołami różnymi nazywają.
Tak,
no mukopolisacharydoza, na przykład zespół Reta też mamy. To są takie zespoły. Są to ciężkie, no trudne. A jeszcze chciałam dodać, że bo w fundacji jest wachlarz tych niepełnosprawności jakby większy z tego względu, że jest rotacja. Dzieci mogą 5 razy w ciągu roku korzystać.
Są te
bloki. I te dzieci są na przykład, jest to niepełnosprawność ruchowa jakaś. Psychicznie dziecko jest zupełnie sprawne, ma niepełnosprawność ruchową. To też są takie niepełnosprawności, a tak jak tutaj pani dyrektor powiedziała, są niepełnosprawności wielorakie.
W jakim wieku macie dzieci?
Dzieci mamy do, tak to określę, górną granicę, jeżeli chodzi o fundację, czyli o tą terapię dzienną, to zgodnie z, że tak powiem, z przyjętym statutem, rehabilitujemy dzieci do 18 roku życia. A w przedszkolu dziecko może mieć przedłużany pobyt do 9 roku życia, a później idzie do ośrodka szkolno-wychowawczego, bądź też, jeżeli jest to dziecko wyżej funkcjonujące, to do klasy...
Do szkoły specjalnej.
Do klasy integracyjnej też. Są dzieci, które idą do klasy integracyjnej.
Mhm. Trudno się do was dostać, gdyby rodzice szukali pomocy? Jak to wygląda?
Znaczy, nikomu tej... Może powiem tak, że my nikomu tej pomocy nie odmawiamy. Natomiast no, mamy ograniczoną
zasoby,
ilość.
Tak
zwane zasoby, oczywiście tak. Mamy ograniczone zasoby. Nie to, że mamy ograniczonych terapeutów, no ale prowadzimy tak dużo tych terapii i jeszcze prowadzimy też wczesne wspomaganie, tak zwane WWR-y, czyli wczesne wspomaganie rozwoju, więc panie.
A czym się, przepraszam, zajmuje to? Te WWR-y, co robicie z
dziećmi? Może Małgorzata tutaj jako terapeuta.
Wczesne wspomaganie rozwoju, czyli to jest wychwytywanie tych deficytów najważniejszych, typu dysleksja, zaburzenia pamięci, takich funkcji kognitywnych, no, wielorakie też jakby niepełnosprawności, które w pierwszym rzędzie powinny być eliminowane, kompensowane.
Ale tu trafiają te najmniejsze dzieci, takie malutkie,
tak,
malutkie.
Tak. Zanim dziecko pójdzie do szkoły, tak?
Tak.
WWR-y są górna granica jest, jak dziecko idzie do pierwszej
klasy. Czyli do 9 czy do 7?
No, do 7 właściwie można.
Do momentu pójścia do szkoły, może, jeżeli ma odroczenie, to może to być nawet 8 lat, czy może i 9 czasami. Zdarza się też, ale od momentu orzeczenia, no to nie wiem, no najczęściej są dzieci, które mają już 3-latka i trafiają, nawet i 2,5-letnie trafiają na takie wczesne wspomaganie rozwoju.
A jak to jest, to kieruje lekarz do was? Czy to jest tak, że rodzica niepokoi, coś się zgłasza do was?
Rodzica coś niepokoi, zgłasza się do lekarza. Lekarz, jeżeli ma taką wiedzę, bo to jest różnie, albo trafi na kogoś, kto pokieruje, to do poradni psychologiczno-pedagogicznej taki rodzic trafia z tym dzieckiem i tam terapeuci z poradni
jakby dają orzeczenie,
kierują na tak zwaną komisję i dziecko wówczas może dostać takie orzeczenie o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
I na czym polegają te zajęcia?
Zajęcia są różne, zależy co dziecko potrzebuje. Jeżeli ma wadę wymowy,
no to logopeda.
Jeżeli ma wadę dysfunkcji ruchu, to fizjoterapia. Jeżeli ma jakąś taką ogólną, gdzie wszystko, że tak powiem, jest potrzebne, i mowa, psychologiczne wsparcie, no to wiadomo, psycholog, ale jeżeli wszystkiego po trochu,
Integracja
oczywiście, jak najbardziej, integracja, zapomniałam oczywiście, no to wtedy też są zajęcia pedagogiczne. Taki pedagog jakby od wszystkiego po trochu, no bo dziecko tego potrzebuje, ale jeżeli jest już takie ścisłe są zalecenia, no to tak jak mówiłam, logopeda, czy psycholog, czy integracja sensoryczna.
Czyli do specjalisty, którego macie u siebie.
No, tak. Którego mamy u siebie, ale według potrzeby z orzeczenia.
I zaleceń. Jaki był ubiegły rok dla was? No mamy luty już, początek tego roku, to za chwilę o planach na ten porozmawiamy, ale ten ubiegły. Ogród sensoryczny udało się zacząć, za chwilę go kończycie pewnie. Wiosną. Były rowery, czyli pedałowanie, żeby zdobyć środki dla was i tutaj też z sukcesem. No i to, o czym chciałabym też, żebyście powiedziały, czyli środki z 1% w ubiegłym roku, za 2021 do was trafiły i byłyście, wasza fundacja jakby była w czołówce wpłat, no w tym roku 1,5. Zdecydowanie więcej, ale jakby po kolei rowery, sukces.
Tak. Oczywiście, jak najbardziej. Bardzo ludzie byli w to zaangażowani, za co oczywiście jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. Jest to taka przyjemna forma. Z jednej strony coś człowiek robi dla siebie, tak, bo jeździ na rowerze, to jest zdrowe, to jest fajne, a z drugiej strony jednocześnie pomaga.
No to pedałowanie nie idzie na marne wtedy.
Nie, pedałowanie nie idzie na marne.
Nie tylko na to zdrowie, na którym nam zależy.
Tak, i zajęliśmy drugie miejsce i to jest projekt taki ogólnopolski. To nie jest gdzieś jakiś taki mały projekt regionalny. Nie, jest to projekt ogólnopolski i my zajęliśmy drugie miejsce, także wiele...
A pamiętacie, jakie środki z tego wpłynęły do was? Jak to wyglądało?
20 tysięcy. 20 tysięcy, dokładnie 20 tysięcy złotych.
No to super, to jest taki pieniądz, z którym coś można zrobić.
Jest to bardzo fajny, że tak powiem, zastrzyk.
Ogród sensoryczny, na jakim jesteście etapie?
My jesteśmy na etapie takim dosyć...
Czekacie na wiosnę.
Tak. Czekamy na wiosnę, jesteśmy dosyć rozwinięci w tym temacie, aczkolwiek
jest... Bo to się, przepraszam, przesuwało trochę otwarcie tego ogrodu z różnych powodów, tak? I pogody,
tak.
I braku roślin czy środków, które były wam potrzebne.
Rośliny to oczywiście one kluczową rolę pełnią, ale one jakby tutaj w tym momencie, w tych planach są na końcu, a tutaj cała infrastruktura i te wszystkie przedsięwzięcia, no to i czasowo, i zależnie od pogody, od różnych czynników zewnętrznych, wewnętrznych, więc czekamy, ale to już tak dosyć fajnie ruszyło, że te takie najgorsze prace wykopowe...
To już za wami.
To jest za nami, jest to już według projektu bardzo ładnie, już widać, no widać bardzo ładnie.
Już się kształtuje.
Tak, kształtuje się, jest forma. I teraz tą formę jakby trzeba infrastrukturą zagospodarować i to wszystko, co jest w planie, będzie zrobione. No już tuż czekamy na pogodę, więc myślę, że już ten marzec,
wiosna,
koniec.
Wiosna.
No jednak wiosna, no bo to tak jest, że to chyba nie da się inaczej.
Poza tym też chcemy też zrobić takie, że tak powiem, automatyczne podlewanie tych roślin, bo trudno sobie wyobrazić, ten ogród nie będzie jakiś bardzo duży, ale też i nie będzie mały i tych roślin również
trzeba
trochę...
o nie zadbać. Rozumiem, że ogrodnika nie będziecie zatrudniać
na
etat.
Nie stać nas na to. Ale przynajmniej to podlewanie automatyczne, jak będzie, to już będzie.
To jest super.
Już właśnie to jest kolejna jakby zależność, że trzeba teraz czekać, bo to jest na tym etapie, może to być zrobione, więc nie możemy jakby się posunąć dalej, bo to jakby się zazębi, żeby to zrobić, więc...
A przypomnijcie, oprócz roślin, które będzie można powąchać, dotknąć, spróbować i tak dalej, tam będą jeszcze ścieżki, prawda?
Tak.
Z różnych faktur i rzeczy, kamyczki, co tam będą?
Tak. Będą ścieżki różne rodzaju, żeby dzieci mogły doświadczyć właśnie różną strukturę, fakturę, czym to się różni, twarde, miękkie, nie wiem, jakieś, no dobrze, trudno mi teraz wymyśleć tak na poczekaniu, ale...
Tam jest cały plan, drodzy
cały
państwo.
Plan, tak, właśnie już. Tych doświadczeń, bo to też właśnie wpływa na stymulację poczucia tego ciała, właśnie o to chodzi, żeby dotkniemy bosą ze stopą różnych faktur, które tam będą.
Piasku,
piasek, kamyki, mech, szyszki.
Trawa.
Kamyki różnej wielkości, więc to jest na pewno bardzo dobrze. No i oczywiście trawa, jak wiadomo, też w ogrodzie powinna się znaleźć. Więc poprzez takie doświadczanie dotykowe dziecko, nawet i dorosły człowiek, który ma większą świadomość ciała, a szczególnie dziecko, to z automatu gdzieś tam w tej głowie będzie się kształtować świadomość swojego ciała, poczucia ciała w przestrzeni. To jest bardzo ważne dla rozwoju. Więc to jest potrzebne.
1%, ten, który był zbierany, który do was trafił, jak duże to były pieniądze?
Była to kwota w granicach 100 tysięcy złotych. Tak około 100 tysięcy, około 100 tysięcy złotych.
I co robicie, jak trafia do was taki zastrzyk dodatkowo? Co robicie z tym środkiem?
Pani redaktor, zawsze przede wszystkim jest ustalany, określony plan funkcjonowania fundacji, tak? Tutaj teraz nie mówimy o terapii, tylko mamy dosyć duży budynek. Ten budynek, no tak nieładnie powiedzieć, ale no, ma już 30 lat, tak? Bo to funkcjonuje wszystko od 92 roku. Wszystko wymaga remontu. I nawet jeżeli pozyskujemy jakieś środki z poszczególnych projektów, które są dostępne, to w każdym jednym projekcie też jest i tak, że my musimy mieć środki własne. I te środki własne z reguły bywa, że jest to 40 albo 50%. Więc ten 1%, a teraz 1,5% jest dla nas po prostu w takich naszych inwestycjach, gdzie mamy przy prowadzeniu hipoterapii, musimy mieć takie pomieszczenia jak stajnia, jak stodoła, jak pawilon hipoterapii.
No jak człowiek, który się tymi końmi zajmuje, bo to już nie podlejecie ich samych.
Nie. Więc to wszystko wymaga pieniędzy i to wszystko wymaga, no niestety, ale dużych pieniędzy, tak? Wyremontowaliśmy dachy. Bardzo nam szwankuje, kolokwialnie mówiąc, ogrzewanie w głównym budynku fundacji, czyli tam, gdzie jest prowadzona główna terapia, tam, gdzie jest przedszkole, tam, gdzie jest administracja, szwankuje nam ogrzewanie i to bardzo mocno, no ale niestety koszt zmiany ogrzewania, mamy piec olejowy i zmiana ogrzewania, powiedzmy, tak jak jest projekt na pompę ciepła plus fotowoltaika, no koszt tego jest po prostu...
Za duży.
To jest kosmiczne. Jak dla nas to jest kosmiczne, musimy tu się bardzo sprężyć i z projektami, no i z nieubłagalną i wielką prośbą do państwa o przekazywanie na naszą rzecz tego w tej chwili 1,5%.
A skąd w ogóle macie środki na działania fundacji? Bo to jest 1%, 1,5%, to będziemy powtarzać pewnie jeszcze parę razy. No to tak jak mówi pani, trafia to na remonty, na wkład własny, na te bieżące potrzeby, zakładam. Mhm. To jeszcze się ciśnie pytanie oczywiście, czy te wpłaty, które są, one rozumiem są na statutową działalność, tak, czy zdarzają się celowe, czyli na to dziecko na przykład konkretne?
Nie, nie, tu chciałabym powiedzieć, żeby rodzice też słyszeli i to zakodowali, bo takie telefony oczywiście otrzymujemy. My nie robimy zbiórki, nie mamy tego przede wszystkim w statucie, nie robimy zbiórki pieniędzy, tak jak w innych na przykład fundacjach, tak, że na określone dziecko. Wszystkie dzieci są u nas poddane, tak jak już mówiłam, wedle potrzeb i pieniądze, które są zbierane, że tak powiem, ogólnie.
Do jednego worka.
Do jednego worka na działalność statutową fundacji. Oczywiście muszę tutaj powiedzieć, że jako fundacja jesteśmy wspierani właściwie głównym naszym takim źródłem dochodu jest PFRON, tak? Jeżeli chodzi o działalność statutową, jeżeli chodzi o fundację. Natomiast jeżeli chodzi o przedszkole, jest to subwencja oświatowa.
Jak duże środki są potrzebne? Tak, rząd wielkości, mniej więcej na roczne funkcjonowanie
bardzo
fundacji.
Duże. Bardzo duże.
Ile to jest? 200 tysięcy?
No 200 to trochę chyba za mało.
Okej.
Okay. 300 powiedzmy.
300, tak. No to mniej więcej. Czyli teraz tak, do końca kwietnia 1,5% można przekazywać na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego przy rozliczeniu z fiskusem. Plany na ten rok, dziewczyny, drogie panie?
No, plany na ten rok z całą pewnością...
Nowy koń i ogród sensoryczny.
Tak, nowy koń, ogród sensoryczny. Teraz mamy też...
Ale nowy koń naprawdę? Bo ja to wymyśliłam.
Akurat nowego konia mamy. Także
macie nowego konia.
Tak, mamy nowego konia. Nowego konia udało nam się pozyskać i udało nam się, że tak powiem, zebrać pieniążki. Natomiast no, cały czas mamy w głowie to ogrzewanie, tak?
Cały czas piec wymienić trzeba, tak, i panele, tak, fotowoltaiczne.
Tak, 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 ale to jest naprawdę bardzo, no jak dla nas to jest koszt olbrzymi.
A jaki?
No pierwszy kosztorys, jaki dostaliśmy, jest to w granicach 800 tysięcy złotych, więc to jest...
Naprawdę?
Naprawdę. Dwie, że są potrzebne dwie pompy ciepła, plus do tego fotowoltaika.
A jak duży jest budynek? Ile ma metrów?
No jest 500 metrów, ten główny budynek, ja bym to tak powiedziała, że 500 metrów kwadratowych. Może i więcej, to nie ja wiem. Tak już rzucam, tak orientacyjnie tylko.
No tak, żeby można było sobie wyobrazić mniej więcej, jak duży obiekt macie. 800 tysięcy.
Tak.
To jest na co zbierać.
Jest na co zbierać. Nie sądzę, żeby na przykład inny kosztorys, powiedzmy z innej firmy, był o połowę mniejszy. No, wydaje mi się, że nie jest to możliwe. Także
namawiamy, drodzy państwo, 1,5% w tym roku wspieramy organizację pożytku publicznego. Niech się nie marnują te środki, idą na szczytne cele. Gdyby ktoś chciał, słuchajcie, gdzie szukać informacji na temat?
Przypuszczam, że tak jak większość, nasza fundacja dla dzieci niepełnosprawnych Nadzieja w Słupsku jest widoczna i na stronie internetowej, jest widoczna na Facebooku, jest widoczna na Instagramie, jest widoczna, mamy też swój kanał na YouTubie.
Także zawładnęliście mediami społecznościowymi.
Tylko proszę pamiętać o jednym, bo słowo nadzieja jest słowem bardzo popularnym.
Trzeba znaleźć tę konkretną nadzieję, tak, drodzy,
tak,
państwo.
Tak, Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych, Nadzieja w Słupsku, ulica, no jak państwo jeszcze zapamiętają, że ulica Kaszubska, to już będzie tak perfekt.
No tak, strona internetowa.
Wszędzie jest do nas adres, wszędzie jest telefon, wszędzie jest numer konta, NIP, czyli te wszystkie rzeczy i informacje, które są potrzebne. Tak.
Strona internetowa jest właśnie bardzo czytelna i jasna i ona generuje od razu numer telefonu, więc można tylko przycisnąć i przekieruje na telefon, więc to też jest bardzo łatwe.
No to tu mamy jasność, to jeszcze na koniec. Gdyby ktoś szukał wsparcia i pomocy, rozumiem, ten sam adres, ten sam,
tak,
telefon.
Tak.
Nie odsyłacie z kwitkiem.
Nie odsyłamy z kwitkiem.
Przekierowujemy i pomagamy.
Tak, i korzystając z okazji że jesteśmy tutaj w studiu. Chciałabym do wielu państwa, właściwie do wszystkich powiedzieć, tutaj z takim nawet apelem zwrócić się do rodziców, że jeżeli państwo widzicie, co tutaj ja nie mówię jako terapeuta, tak, bo ja nie jestem terapeutą, mówię nawet jako rodzic, że jeżeli państwo widzicie, że coś was niepokoi u własnego dziecka, proszę tych myśli nie odsuwać gdzieś tam w głębie swojej głowy, tylko proszę się zwrócić
nie
do lekarza.
Nie słuchać, przepraszam, tych cioć, które mówią,
tak,
a, bo wujek Stefan też zaczął mówić, jak miał 5 lat.
Tak, nie. Bo rodzicom, my rozumiemy rodziców, wiemy, że rodzicom jest bardzo ciężko przyjąć, że dziecko ma jakąś dysfunkcję, ale rodzice też nie potrafią zrozumieć tego, że im wcześniej zareagują, tym większa szansa jest na zdiagnozowanie tego dziecka, na wyeliminowanie pewnych dysfunkcji, a także to, co jest dla dziecka najważniejsze w życiu, to poprawienie jego sprawności.
Tak, i samodzielności.
I samodzielności. I to każdy rodzic powinien zrozumieć.
A słuchajcie, a czy to jest też trochę tak, to ostatnie już naprawdę obiecuję pytanie, że trafiali do was, czy trafił może taki rodzic, gdzie powiedziałyście, ale z pana dzieckiem wszystko jest w porządku. Tu się nic nie dzieje. Zdarzyła wam się taka sytuacja, że ten niepokój rodzica był na tyle duży i na tyle bezpodstawny, jak się potem okazało na przykład, czy nie? Czy tu już rzeczywiście trafiają takie przypadki, tak to nazwijmy, i dzieci, którym potrzebne jest wsparcie?
Przeważnie jest tak. W większości właściwie nie pamiętam, żeby tak było, że nic. Jak już, to bardzo mało, niewiele, że gdzieś tam jakieś taka mała stymulacja była potrzebna. To też tak się zdarza, ale generalnie to jak trafiają do nas dzieci, to one potrzebują wsparcia terapeutycznego. W mniejszej jakby mocy lub w większej, ale jednak to wsparcie jest potrzebne. Często jest tak, że no, rodzice, ja zresztą sama byłam rodzicem też dziecka niepełnosprawnego, wiem, że to tak jest, że wypiera się, zachlina się rzeczywistość, że chciałoby się pobożnie, się życzy sobie i dziecku,
to niczemu nie służy. A już
niczemu to
nie
służy, a trzeba słuchać tej swojej intuicji, nie zagłuszać jej i po prostu sprawdzić, a nawet jak już to dziecko nie będzie miało potrzeby jakiegoś wielkiej terapii, ale to i tak jest na plus, na korzyść, że skorzysta.
No a jak to jest, słuchajcie, to generalnie, no są dzieci oczywiście, gdzie przy urodzeniu wiadomo, że dziecko ma dysfunkcję i będzie miało i nie ma dyskusji, no ale często jest tak, że tego, tak to nazwijmy, na pierwszy rzut oka w ogóle nie widać.
No nie widać. Na pierwszy rzut oka jakiejś tam dużej dysfunkcji, jakiegoś zespołu, który jest, no to tak jak tutaj mówimy, dobrze, okej, to jest od razu po urodzeniu coś stwierdzone. Ale, tak jak Małgorzata tutaj powiedziała, bywa tak, że dziecko jest pełnosprawne, ale jego dysfunkcją są pewnego rodzaju nadwrażliwości. I te nadwrażliwości będą widoczne i w domu, i tam, gdzie dziecko uczęszcza, czyli powiedzmy sobie, czy żłobek, czy przedszkole. Skoro dziecko, widzimy, że jak jest, nie wiem, głośniej nastawiony
czyli
telewizor.
Ma nadwrażliwość słuchową.
Tak, czy muzyka, czy jest, jak to w grupie przedszkolnej, no u nas jest 9 dzieci, tak, ale są grupy w przedszkolach, gdzie jest 15, 20, czy tam dzieci.
30
dzieci, tak. I skoro dziecko cały czas chodzi z zatkanymi uszami, czyli coś jest nie tak. I to nie jest tak, że to dziecko zaraz musi być, no nie wiadomo jak chore. Po prostu to dziecko
Ma dysfunkcję, którą można wyprowadzić, jeśli
można wyprowadzić. Oczywiście, że tak, tylko rodzic.
Czyli rozwiązaniem nie jest, drodzy państwo, unikanie miejsc, w których jest głośno, czy słuchawki, które się dzieciom
nakłada. Nie, to trzeba sprawdzić.
Okej. I wtedy co? Specjalista, pracujemy,
oczywiście, to jest, mamy całą gamę specjalistów. Doskonale wykształconych specjalistów, mało tego, ciągle państwo, którzy u nas pracują, dokształcają się, a to różnego rodzaju kursami, studiami podyplomowymi, także naprawdę, jeżeli chodzi o sprzęt, też mamy sprzęt najwyższej klasy i ten sprzęt non-stop, jak coś się pojawia nowego, korzystamy z tego i dokupujemy to. Także wiele rzeczy jesteśmy w stanie z dziećmi wypracować, te dzieci usprawnić, ale tu musi być pomoc rodzica. Bo jeżeli będzie tylko praca w fundacji, a rodzic się w to nie zaangażuje, no to...
Czyli odda do was na zasadzie, okej, jak do szkoły, tu popracują, zrobią, a wieczorem tablet, telefon do ręki,
tak.
Dziękuję bardzo.
Oczywiście. I panie fizjoterapeutki wiedzą, które dziecko, jak przychodzi w poniedziałek, czyli po weekendzie, do przedszkola, czy też na terapię, od razu po dziecku widać, które dziecko na przykład pracowało z rodzicami, a które dziecko z telefonem, z tabletem. Proszę pamiętać o tym, że pomimo to, że dzieci mają dysfunkcje różnego rodzaju, tak, i niepełnosprawności, jeżeli chodzi o wszystkie nasze kochane urządzenia, każde jedno dziecko potrafi je lepiej obsługiwać od nas.
Oj tak, i tu stawiamy kropkę, drodzy Państwo. Namawiamy, zachęcamy do tego, żeby nie odkładać niepokoju własnego na półkę, tylko jeśli rzeczywiście Państwo się czymś martwią, zapukać choćby do Fundacji Nadzieja, oni pokierują Państwa dalej zgodnie z własnym doświadczeniem, wiedzą, którą mają. Kłaniamy się pięknie, przypominamy o tym, że do końca kwietnia można wpłacać 1,5% na organizację pożytku publicznego. Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja ze Słupska jest jedną z takich organizacji. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękujemy.
Razem łatwiej.